Witamy Was po miesięcznej przerwie. Jak zwykle jesteśmy w komplecie. Magda Maksymiuk
i Sebastian Pytel.
Zapraszamy Was na międzyfestiwalowy odcinek Dekompresora, bo tak naprawdę skończyła się wiosna filmów, a dosłownie właściwie już dzisiaj nawet jest otwarcie Dogs Against Gravity, a jutro zaczynają się projekcje. Także jesteśmy tak w przechodzie, że tak powiem. Dzisiaj pomówimy o dwóch filmach, które mają wspólny temat. Jest to wolność, chociaż różnie pojmowana. Będziemy mówili o Selmie Ewy DuVernay i o Jak całkowicie zniknąć, Przemysława Wojcieszka. Zaczniemy od tej oscarowej propozycji.
Tak, właśnie, Sebastian, ponieważ ty pisałeś zajawkę do naszego odcinka, to ci muszę od razu podziękować za to zbiorcze ustawienie tematu, bo rzeczywiście o wolności rozmawiamy. I Selma w reżyserii właśnie, tak jak wspomniałeś, Ewy DuVernay, czyli jednej z najsłynniejszych reżyserów i to jeszcze afroamerykanki w Stanach Zjednoczonych. To jest film, który dotyczy jednego z wydarzeń związanych z walką o równouprawnienie i głównie o prawa wyborcze czarnoskórych Amerykanów za czasów Martina Luthera Kinga. I ten lider afroamerykańskiej społeczności, który zresztą zginął z rąk zamachowca.
To jest Martin Luther King.
To jest Martin Luther King właśnie w wersji Davida Oyelowo. Film Selma opowiada o marszu przez most właśnie prowadzący, w zasadzie łączący miasteczko Selma na drodze do Montgomery, czyli stolicy stanu. I to jest marsz właściwie bardzo symboliczny. Tam między innymi właśnie w tej miejscowości gromadzili się właśnie czarnoskórzy Amerykanie, aby zamanifestować, o tutaj mamy nawet właśnie oryginalne zdjęcie, zamanifestować swoją przynależność do w ogóle do Stanów Zjednoczonych i konieczność uzyskania tych praw równych, bo jak wiemy, do tego czasu Afroamerykanie w zasadzie mieli bardzo ograniczony dostęp do praw wyborczych i w zasadzie nie mieli swoich przedstawicieli we władzach ani lokalnych, ani oczywiście federalnych, ani stanowych. I to jest film, który...
To prawo, że się tak jeszcze wtrącę, tak, było tak naprawdę ustanowione, było całkowitą fikcją. Uniemożliwiano im głosowanie, jak tylko to było możliwe. Tam zresztą scena otwierająca, w której gra Oprah Winfrey, stanowi taki test, absurdalny test do otrzymania możliwości zagłosowania, którego tak naprawdę nikt w ogóle nie byłby w stanie przejść. Ktoś musiał mieć encyklopedyczną wiedzę na ten temat.
Zresztą nawet jakby miał wiedzę, prawda, to były bardzo uznaniowe kryteria.
Tak.
Więc to wszystko zależało od urzędników, którym przecież nie zależało na tym, aby czarnoskórzy Amerykanie uzyskali te prawa wyborcze, bo wtedy oczywiście głosowaliby na swoich przedstawicieli do władz. A jak wiadomo, wszystkie nawet od policjanta czy sędziego i sędziego pokoju w Stanach Zjednoczonych, to są funkcje wybieralne, a więc każdemu zależy na tym, jakby, aby jak największą ilość głosów uzyskać w danych okręgach. No i ten właśnie film opowiada o takim jednym wycinku tej walki, ale to jest bardzo symboliczny przemarsz. Pewnie tak jak Marsz na Waszyngton i słynna mowa Mam marzenie Martina Luthera Kinga na schodach właśnie Lincoln Memorial. I to jest historia, która ma dużą, w zasadzie dużo się działo, aby ona mogła powstać. David Oyelowo, który zresztą właśnie wystąpił w głównej roli, ponad 8 lat walczył o jej zekranizowanie. Najpierw miał się tym zająć Spike Lee, później też Lee Daniels, który zajął się między innymi projektami w międzyczasie. No i wreszcie Ava DuVernay, znana z filmu Middle of Nowhere. Przez kilku lat to jest film, który zrobił furorę w Sundance. Bardzo sympatyczna reżyserka. Bardzo dużo się też mówiło o niej w kontekście tegorocznych Oscarów za reżyserię i w ogóle za ten film. Wiele się dyskutowało się właśnie na temat w ogóle obecności reżyserek w tym zawodzie, ale dziewczyna się naprawdę nie zniechęca. Ona robi to, co kocha i nie widzi tej walki jako swojej osobistej, tylko raczej, tak jak mówiła na konferencji prasowej w Berlinie, gdzie ten film promowała, że dla niej to jest wielka nauka i nie ma jak najbardziej dla niej znaczenia, ile dostanie wyróżnień, ale przede wszystkim, że może robić tego typu filmy. Ale oczywiście to jest istotne, że taka reżyserka robi film o liderze tych walk o równouprawnienie. To jest rzecz dosyć symboliczna i znacząca. Film ostatecznie zdobył nagrodę Oscara za piosenkę.
Tak, miał tylko dwie nominacje. Tam cała ta afera była dość...
Trochę rozmuchana też.
Trochę rozmuchana, dokładnie. No i bardzo, bardzo dobra postawa Ewy DuVernay, że ona tutaj nie stara się jakoś na siłę zbulwersować siebie i opinii publicznej, że nie przyznano jej nominacji, bo tak naprawdę chyba w ogóle sukcesem jest to, że ten film powstał. Chociaż wydaje się to trochę kuriozalne, że, mm-hmm. że dopiero po tylu latach jest film kinowy o Martinie Lutherze Kingu. Sam film też bardzo ciekawie sprawdza się w kontekście takiego biopiku, czyli filmu biograficznego, bo DuVernay tak naprawdę rysuje nam Kinga już po zdobyciu nagrody, pokojowej nagrody Nobla. To jest tak naprawdę tylko wspomnienie z tej nagrody, a właściwa walka zaczyna się od momentu zamachu, w którym giną cztery afroamerykańskie dziewczynki. No i tak naprawdę to jest już bardzo dobry punkt wyjścia, bo też jest dość znaczący. Czyli nie chodzi tutaj o samą nagrodę od Komitetu Noblowskiego, tylko o osiągnięcie pewnego celu. I dla mnie wartością tego filmu było pokazanie Kinga jako takiego człowieka pełnego słabości. Ja trochę nie zgadzam się z tymi recenzjami, które były i w prasie, i w telewizji, że to jest taki wielki pomnik, bo absolutnie nie. King jest tam praktycznie na każdym momencie człowiekiem, który wątpi. Wątpi przede wszystkim w swoją siłę, jako lidera. Stara się też pewne rzeczy kreować. Tam jest bardzo, bardzo ciekawy motyw dotarcia do opinii publicznej. On jest, mimo tych swojej słabości, jest człowiekiem też bardzo świadomym i stara się dotrzeć do mediów za pośrednictwem telewizji. Praktycznie stara się zawstydzić tych ludzi, którzy albo o tym temacie nie wiedzą, albo tak jak w tym filmie jest pokazany prezydent Lyndon Johnson, po prostu ten temat przekładają na boczny tor jako niewygodny.
Dokładnie. To bardzo dobrze rzeczywiście oddaje realia i też ten ludzki wymiar postaci, dlatego że ona rzeczywiście przez popkulturę generalnie została uznana za taką pomnikową symbol tej walki i też bardzo często podkreśla się jakąś męczeńską śmierć Kinga, chociaż w tamtym czasie wiadomo, że on jeden niestety został zamordowany w ten sposób przez jednego zamachowca. Ja chciałam jeszcze tylko zwrócić uwagę na ogromną pracę, którą wykonał przede wszystkim z kim właśnie główny aktor David Oyelowo, pracując na planie tego filmu. Zresztą jego ogromna determinacja, żeby ten film w ogóle powstał, ale dodam, że aktor jest Brytyjczykiem, a mówi też z akcentem może nawet bardziej amerykańskim niż nie jeden, bo jak państwo się wsłuchają, jak wsłuchacie się w to, w jaki sposób akcentuje też te słowa David Oyelowo, najpierw dodając to z takie bardzo południowe H na początku wyrazów. Myślę, że to jest dosyć dobrze słyszalne. To jest rzeczywiście niesamowita praca, szczególnie dla kogoś klasycznie wykształconego i z teatralnym zacięciem, jak Oyelowo właśnie. Poza tym myślę, że też projekt, właśnie do powstania tego projektu przyczyniła się oczywiście postać Oprah Winfrey, która też ten film produkowała. Gdzieś tam się pojawiał i Brad Pitt, więc to są nazwiska, które... Dokładnie, więc to są takie nazwiska, które na pewno wpłynęły na to, że ten film w ogóle powstał i że dostał niezłą prasę. Też bym się zgodziła z tym, z tobą, jak wspominałeś o tym, że to nie jest takie pomnikowe odtworzenie. Wiele razy mamy tam nie tylko nawet to wątpienie, czy nawet dzwonienie po nocy do tej słynnej piosenkarki z prośbą o zanucenie czegoś tak dla pokrzepienia. Ale może jedno, do czego się mogę przyczepić, bo my często, jak czytamy biografię Kinga, ja przynajmniej miałam okazję kilka razy różne przeczytać, to wiadomo, że on był bardzo też, nie był osobą wierną swojej żonie. Tam co prawda tych momentów jest jedna chyba scena, która mogłaby to sugerować. Tego nie ma, aczkolwiek też nie można powiedzieć, że pokazano go zupełnie jako kryształową postać, bo to też nie jest osoba na postumencie.
Znaczy to, że zarzuty dotyczą pokazania prezydenta ówczesnego, który w rzeczywistości z tego, co możemy się dowiedzieć ze źródeł historycznych, bardzo tą inicjatywę wspierał. Nie był tutaj takim trochę człowiekiem, który prowadzi jakąś grę, jak właśnie w Selmie. No, ale tak naprawdę to jest pewna wizja. Ta sama Samar Duvernay odpowiadała na tego typu zarzuty, że jest to jej pewna wizja historii i samej postaci Kinga, więc oczywiście zawsze możemy zajrzeć do źródeł i pewne wersje zweryfikować, no ale dla udramatyzowania fabuły no, Johnson musiał być taką postacią. Zresztą jest bardzo dobrze wygrany przez Toma Wilkinsona. To jest świetna postać.
Tak, Tom Wilkinson, Tim Roth jeszcze też na drugim planie też świetnie gra. Cała plejada, czy Cuba Gooding Jr., który też się pojawia. Bardzo dobrze obsadowo jest to film obsadzony. Myślę, że nawet mimo takich jakichś drobnych tam uchybień, które może nam się wydały też jakby i zdjęcia są świetnie zrobione i tam niektóre sceny, szczególnie tego właśnie zamachu, nie wiem czy pamiętasz, to jest też element z tym szkłem całym na początku, to takie są rzeczywiście bardzo widoczne, podobne w stylu do tego Middle of Nowhere poprzedniego. Widać, że reżyserka ewoluuje, ale jednak cały czas to jej autorskie dotknięcie widać w tych scenach. Także myślę, że jak najbardziej możemy polecić ten film uwadze, mimo że premiera to już była parę tygodni temu, ale warto.
Ale sprawdzamy film, jeszcze można zobaczyć w kinach, także polecamy. Teraz przejdziemy do propozycji polskiej, do Przemysława Wojciechowska, który jest uznany za takie enfant terrible polskiego kina, niepokornego. Tym razem proponuję coś trochę nie w jego stylu, tak mi się wydaje, bo to jest film o spotkaniu dwóch kobiet. On zaczyna się od sceny w berlińskim metrze. I z jakiegoś powodu jedna z tych kobiet, którą w napisach końcowych możemy odczytać jako panią o imieniu Olga, podąża za Niemką, która z jakiegoś powodu ją fascynuje. No i później zaczynają rozmawiać i krążą przez całą noc po Berlinie, po różnych miejscach. Kamera krąży razem z nimi i tak naprawdę z tego składa się cały film. Ale moim zdaniem jest w tym filmie coś więcej, bo dużo jest zarzutów tego typu, że to jest tak naprawdę typowa inscenizacja filmowa, że to tak naprawdę nie ma szkieletu fabularnego i że jest to film o niczym, ale wydaje mi się, że to jest zbyt surowa krytyka.
Ja się cieszę, że to powiedziałeś, bo ja z ogromnym dystansem podchodziłam do tego filmu. Ja nie byłam absolutnie przekonana i gdyby nie te twoje maile ponaglające, żeby obejrzeć, to ja chyba bym się trochę zniechęciła, bo Przemysław Wojciechowski jest w zasadzie częstym gościem festiwali. On ze swoim poprzednim filmem też był i na Berlinale, dokładnie z Sekretem, a Jak całkowicie zniknąć miał premierę na festiwalu Nowe Horyzonty w zeszłym roku, gdzie dyrektor festiwalu sam powiedział, że w sumie Jak całkowicie zniknąć i w ogóle filmy Wojciechowska to są najbardziej nowohoryzontowe polskie filmy, jakie można pokazać, ale ty powiedziałeś, że cię ten film urzekł i że jest tam coś więcej. Ja bym się absolutnie zgodziła, bo dla mnie to, że to nie miało może takiej warstwy fabularnej, jak jesteśmy przyzwyczajeni, to dla mnie w ogóle nie miało to znaczenia. Zastanawiam się tylko właśnie, ja mam w swoim życiorysie 6-miesięczny pobyt w Berlinie. I wiesz, dla mnie to jest takie przeniesienie się trochę do tego czasu nie tak dawno w sumie stąd. I dla mnie najważniejsze w tym filmie chyba, oprócz tej relacji głównych bohaterek, było to, jak świetnie Wojciechowski rozumie Berlin. To jest miasto rzeczywiście absolutnie wyjątkowe. To nie jest, znaczy nie gloryfikuję go, bo wiadomo, że każde miasto ma swoje zalety i wady, tak jak i Warszawa, jak i Londyn, Nowy Jork, obojętnie. Ale ten film ma swój taki bardzo specyficzny rytm. I Wojciechowski sam mówił, że on wybrał to miasto też nie tylko ze względu na swoje własne doświadczenia, ale też dlatego, że to jest miasto, które nie śpi, ale rzeczywiście pulsuje. To jest rzeczywiście i światłem, i dźwiękiem, tymi nocnymi klubami, których jest zawsze mnóstwo, tymi ludźmi, którzy stoją, jedzą te kebaby na ulicach. Jak dla mnie to zrozumienie tego, że rzeczywiście to miasto żyje tą energią, która emanuje nawet z tego właśnie S-Bahnu, czy z tego metra. To jest dokładnie to, gdzie ja bym zaczynała każdą podróż, gdzie wszyscy turyści zaczynają, gdzie każdy człowiek w sumie zaczyna. Ta sieć ciasno splecionych środków transportu jest tym, co stanowi kręgosłup miasta. I on... Wojciechowski wychodzi od tego kręgosłupa, później prowadzi te swoje bohaterki po mieście w takich różnych charakterystycznych miejscach, prawda? Czy to do sali tanecznej, czy tak jak mówiłeś, prawda, tam do jakiegoś klubu.
Tak, to jest, ten film w ogóle ma taki pulsacyjny rytm, więc ja będę miał przyjemność niedługo wizyty w Berlinie, ale na razie z filmu Wojciechowska wiążę to, że jest w tym mieście energia, to ciekawie rozłożona. Więc pewnie to też ciebie urzekło, ale mi się wydaje, że to jest w ogóle film o cofnięciu się do czasu beztroski, bo tam tak naprawdę są delikatne odwołania do tego, co się dzieje w życiu właściwie jednej z bohaterek, czyli Olgi. Ona jest w międzyczasie, właściwie w trasie. Jedzie do Londynu. Na wstępie jest informacja, że jedzie do swojego brata, dalej w większości nie będę już zdradzał, ale można wyczytać z jej twarzy, świetna rola Agnieszki Podsiadlik, że ma jakieś problemy życiowe i cały ten film, cała ta podróż z tą po Berlinie z Gerdą, z Niemką, jest właśnie takim wyzwoleniem się chwilowym od tych problemów. Czymś, co pozwala jej być całkowicie wolną przez te kilkanaście godzin, które razem spędzają. I to jest sens filmu Wycieczka. Myślę, że w moim życiu też był taki epizod podobny do tego, który przeżyły bohaterki. I to też ma taką siłę i sentymentu i czegoś, do czego się po paru latach wraca jako do właśnie takiego miejsca totalnie odrealnionego od codzienności.
Ale zobacz, widzisz, ten film w tobie odblokował też coś i we mnie też coś odblokował. To jest bardzo wyjątkowe, bo rzeczywiście ja ten film bardzo dobrze pamiętam, mimo że od projekcji upłynęło już pewnie za 2 tygodnie, ale cały czas pamiętam te obrazy, między innymi, które się tam pojawiały, tą trochę taką, bo rzeczywiście też sam fakt ograniczenia czasowego właśnie czasu akcji do tych 24 godzin, czy nawet mniej, świadczy o tym, że rzeczywiście te chwile należy tak łapać, tak chwytać i nawet się nie zastanawiać, co się dzieje. I ta ulotność, ta eteryczność też bohaterek sprawia, że w zasadzie widz też chce chłonąć te sytuacje, których jest świadkiem. Ale ja też miałam coś takiego, że był taki powrót trochę do tego, co już się przeżyło. A podejrzewam, że to jest całkowicie idealnie rozumiane też przez kogoś, kto może takiego doświadczenia nie miał, tylko po prostu tak samo obserwuje z szeroko otwartymi oczami. Chociaż tam ani żadnego skandalu nie ma, czego ja się może oczekiwałam nawet. Nie jest to jakoś bardzo kontrowersyjne. Ale jest bardzo ciekawe, jest takie wizualnie dopracowane.
Tak,
też.
Myślę, że w tym obrazie, jak na przykład w Made in Poland, nie ma takiej wściekłości. W ogóle kino Wycieczka jest takie wściekłe i to jest oczywiście jego zaleta. Natomiast tutaj jest bardziej eterycznie, co jest niewątpliwie zasługą. I co jeszcze ważniejsze, ja też bałem się przed projekcją tego filmu, że tak naprawdę po trylogii Słońca Linklatera temacie spotkania dwojga ludzi, którzy mają tylko pewien czas, żeby się nawet nie tyle poznać, co po prostu, żeby ze sobą przebywać. To było wyeksploatowane. Udało się jeszcze Johnowi Curanowi w Once to powtórzyć, ale myślałem, że ten temat jest zamknięty, że każda kolejna tego typu produkcja, no to po prostu zamknie się w tym okręgu i nic nowego nie będzie w stanie powiedzieć. A Wojciechowi się udało.
No i to jeszcze polski film właśnie.
Tego filmu. Ja też w jednej z recenzji czytałem, o czym już mówiłem, że Wojciech tym filmem wprowadził taki oddech do polskiego kina, bo faktycznie ta lekkość jego reżyserii jest tutaj bardzo widoczna.
Tak, lekkość i taka nieinwazyjność, bym powiedziała, bo on po prostu obserwuje. Tak. Ale powiem ci, że jeszcze jakby ja cały czas obserwuję, że w polskim kinie jest jednak problem z zakończeniami, bo dla mnie zawsze są za późno. To znaczy, powinny się filmy kończyć wcześniej, żeby nie zdradzać za dużo. A ten film się skończył w dobrym momencie, po prostu. Myślę, że zostawił widzowi coś do zastanowienia, do tego, żeby ta scena ostatnia została z widzem i jeszcze tak trochę popłynęła. I myślę, że w tym samym duchu my też moglibyśmy już teraz zakończyć o nim dyskusję, ale po prostu zaprosić do kin. Być może jeszcze gdzieś będzie, w kinach studyjnych można zobaczyć.
Wczoraj sprawdzałem, że jeszcze jest w kinie Pracha i w Kinolabie. Także zaktualizujcie sobie to jutro, bo ten repertuar chyba jest
w piątki jest
ustawiany, więc koniecznie na Wycieczkę.
Koniecznie. No to co, teraz przechodzimy do festiwali, bo jesteśmy, tak jak powiedzieliśmy na początku, w trakcie. Ja jutro udaję się na chwilę dosłownie, bo jest już ostatni weekend festiwalu Off Camera w Krakowie, a tam całe mnóstwo oczywiście gości i filmów, ale zaczniemy od tego, co jeszcze przed nami, bo już wspomniałeś, że już dzisiaj zaczyna się festiwal Dogs Against Gravity, dawny Planet Dog Review. I teraz już przy kolejnej edycji zmieniamy nazwę, ale nie zmieniamy wysokiego poziomu filmów, może nawet tak jak rozmawialiśmy wcześniej, że jest jeszcze podkręcony dokładnie, że tych tytułów jest mnóstwo, goście po prostu są tak fenomenalni w tym roku, no między innymi Joshua Oppenheimer, którego ja po prostu uwielbiam ze sceny zbrodni, ty pewnie też, bo jeszcze rozmawialiśmy o tym, jest Ulrich Seidel, przecież ze swojej trylogii ostatniej, bardzo kontrowersyjnej, tym razem przyjeżdża z filmem W piwnicy, będzie Patricio Guzman ze swoim filmem Perłowy guzik.
To jest wyjątkowe, jeżeli chodzi o Perłowy guzik, bo to jest chyba pierwszy film, to jest w ogóle precedens nagrodzony za scenariusz na festiwalu z tej Wielkiej Trójcy, to był właśnie Berlin.
No właśnie.
Tegoroczny. Mhm. Nie, także to jest, to musi być po prostu wyjątkowy film.
I film dokumentalny, rzeczywiście, to jest wyjątkowe.
Tak, właśnie za to, że film dokumentalny dostał nagrodę za scenariusz. No nie bez kozary, teraz Dogs Against Gravity, a wcześniej Planet plus Dog jest chyba najbardziej znanym polskim festiwalem w świecie, dlatego ci goście jakoś mnie, znaczy... Nie dziwi mnie ich przyjazd.
Mm-hmm. Tak, tak.
Są najwięksi twórcy kina i dokumentalnego i w przypadku Zajdla takiego z zacięciem społecznym, ale też wprowadzającego dużo z takiej estetyki dokumentu do swojego kina. Festiwal zapowiada się fantastycznie. Tak naprawdę moglibyśmy tutaj wymienić cały program. No i wiadomo, że Scena ciszy, z której teraz widzicie screen, to jest... Nie chcę używać słowa sequel, bo to jest takie dopełnienie sceny zbrodni, którą mogliśmy oglądać też wtedy jeszcze na Planet Doku. To jest film wyjątkowy, też nagrodzony na festiwalu, akurat to była Wenecja. Tutaj widzimy Białe noce listonosza Andrzeja Kończołowskiego. Też...
Ja ten film widziałam. Ja nawet nie wiedziałam, powiem ci szczerze, że to jest dokument. Ten film jest tak świetnie w ogóle zrealizowany, że ja go oglądałam w ramach Sputnika w tamtym roku. Mhm. I zrobił na mnie ogromne wrażenie. To jest naprawdę fascynujący film. Dopiero po jakimś czasie dowiedziałam się, że to byli wszyscy amatorzy i oni tak naprawdę to rzeczywiście w formie dokumentu. Ale powiem ci, że to się ogląda jak najlepszą fabułę, więc ja jak najbardziej polecam. Zresztą filmy rosyjskie mają w ogóle taką duszę. Chętnie to zawsze oglądam. Tutaj mamy Iris, bo będziemy oglądać też filmy o starszych bohaterach w ramach tego renesansu, czy też może odkrywania dla kina właśnie ludzi po 50, powiedzmy 50+, co przyszło pewnie z najnowszymi rolami Meryl Streep między innymi, czy też premierami filmu Hotel Marigold, który niedługo już druga część w kinach. Ale tutaj na festiwalu będzie też więcej filmów. Na przykład będzie film o starszych ludziach grających hip-hop. A tu mamy już Citizen 4 o Edwardzie Snowdenie.
Tak, to też jedna z premier. Najgorętsza premiera tego festiwalu. Też, ten film będzie też prowadzony do kin 15 maja. To będzie szeroka dystrybucja. Historię Edwarda Snowdena na pewno znacie. Tutaj on... Całe losy tego filmu są związane z jego właściwie inicjowanym kontaktem z reżyserką i rozmowami w tym najbardziej gorącym okresie, gdzie starał się uzyskać azyl polityczny w Rosji. Więc to jest obowiązek.
A tutaj jest film, który ja na niego bardzo czekam. To jest film Biało-Czerwoni z Chrząstawy w reżyserii Krystiana Kamińskiego o podobno najgorszej drużynie piłki nożnej w Polsce, czy może nawet na świecie. Ale słuchaj, to jest po prostu kwestia niesamowita, bo oni są tak zapalonymi graczami, że właściwie nic ich nie przeszkodzi im w graniu w piłkę. No ja uwielbiam takie historie. Myślę, że to będzie coś fascynującego. Tego jeszcze nie widziałam, ale no wiesz, gracze w jakimś wiejskim miasteczku, prawda, którzy robią coś, co kochają po pracy. To jest po prostu niesamowite i ten film zapowiada się naprawdę fajnie. A tu już twój ulubieniec.
Tak, Bajao. Po raz drugi w programie festiwalu. W zeszłym roku ten film zdobył sobie publiczność. Nie wiem, jaka jest sytuacja w tym momencie z jego dystrybucją, ale miał być wprowadzony.
A będzie wprowadzony, tak, ale nie wiem, czy w maju właśnie.
W każdym razie możecie go jeszcze zobaczyć, ja gorąco polecam, może też podlinkuję, trochę pisałem o tym filmie. To jest świetne doświadczenie, to jest fantastyczna historia ludu, który praktycznie jest już ścierany z mapy świata przez niestety regiony turystyczne. No, wyjątkowy film, piękne podwodne zdjęcia, Konieczna propozycja do zobaczenia na tym festiwalu.
O, i jeszcze mamy Virunga. To jest film, który też podczas ostatniego festiwalu Afrykamera zdobył wiele nagród. Znaczy główną nagrodę w sumie, ale na całym świecie bardzo wiele. Za jego produkcję odpowiedzialny jest między innymi Leonardo DiCaprio, który znany jest ze swojej działalności ekologicznej na rzecz, powiedzmy, tak, naprawy planety Ziemia. Ale to jest... Jeszcze tego filmu nie oglądałam, ale mam nadzieję, że rzeczywiście to będzie coś wartego zobaczenia. Tym bardziej, że nagroda publiczności też właśnie festiwalu Afrykamera trafiła do tego filmu. I rzeczywiście w zasadzie to jest jeden z przykładów tylko, jak bardzo ten festiwal pokazuje filmy z jak wielkiej ilości krajów, jak bardzo różnorodne one są. Będzie też między innymi film o Jerzym Kukuczce, a tutaj mamy właśnie screen z Perłowego Guzika Patricio Guzmana, czyli gościa tego festiwalu. Więc z każdego zakątka świata praktycznie będzie można zobaczyć jakiś film i jakąś kompletnie inną historię. I właśnie na tym polega ogromna zaleta tego festiwalu, że przez kolejne miesiące jest o czym rozmawiać pewnie, bo to są takie historie, o których można nawet, prawda, przy obiedzie porozmawiać, bo rzeczywiście coś bardzo fascynującego.
Znaczy to, co ja pamiętam z poprzedniej edycji, bo akurat wtedy miałem taką możliwość, że widziałem sporo, no to jest w odróżnieniu od innych festiwali na Planet Doku, teraz Docs Against Gravity, tam się po prostu nie trafiają słabe filmy. Mm-hmm. Tam każdy z filmów jest interesujący w mniejszym lub większym stopniu. Natomiast podczas chyba 20 albo 25 seansów, które widziałem w ramach poprzedniej edycji, tam nie było żadnego filmu, który ja mógłbym określić jako nieudany bądź średni. Tam były filmy dobre i wyżej. Mm-hmm. To jest wspaniałe w tym festiwalu, że macie tak naprawdę gwarancję tego, że każdy film, który zobaczycie, jakoś was uwiedzie, bo te historie są i podane w taki sposób, że ogląda się je jak fabuły, mają sporo z kreacji, ale zachowują ten dokumentalny charakter. To jest fascynujące. Ja też polecam od siebie taką sekcję, o kosmosie i nauce. Tam są trzy bądź cztery filmy, chyba jeden jeszcze miał być dołączony, które będą starały się podejrzeć naszą planetę z perspektywy obcej cywilizacji, no i sprawdzić też, jak byśmy zareagowali na przyjęcie tej cywilizacji w tym momencie, jaki posiadamy stan wiedzy.
Ojejku, ja najbardziej uwielbiam, jak filmy otwierają oczy na różne rzeczy, których się nie miało pojęcia, i myślę, że każdy z tych filmów właśnie to będzie nam robił.
Tak, jutro widzimy się w Kinotece, w kinie Pracha i w kinie Luna. Polecam dzisiaj już przysiąść do harmonogramu festiwalu. Ja spędziłem nad nim 5 godzin, żeby to wszystko dopiąć i żeby filmy się na siebie nie nakładały, więc życzę, żeby wam poszło szybciej.
A nawet jak wam się nie uda, no to jeszcze w innych miastach można zobaczyć ten przegląd, a poza tym my na pewno jeszcze wspomnimy o tych najfajniejszych filmach naszym zdaniem, więc jeszcze będzie można może gdzieś te filmy chwycić. Tym bardziej, że wiele z nich będzie miało premiery najczęściej na jesieni, z tego co sprawdzałam, ale myślę, że będzie warto na pewno posłuchać i obejrzeć.
Tak, więc Magda jedzie do Krakowa, potem wraca, a ja się od jutra już bunkruję na festiwalu.
A w Krakowie jeszcze do soboty można spotkać Stellana Skarsgårda i można zobaczyć też Wentwortha Millera, który ocenia polskie filmy. W jury też konkursu krakowskiego jest Gabriel Byrne, a więc całe mnóstwo takich osobowości. Można było zobaczyć też Potop Redivivus, ja jeszcze nie miałam okazji, ale Potop uwielbiam.
Ja też nie minąłem się z nim w Gdyni.
Minąłeś, ach no, prawda. Ale w każdym razie, więc na OFI jak zwykle mnóstwo filmów z całego świata, które są niezależne mniej lub bardziej. Dużo przeglądów o modzie na przykład. Te filmy też są bardzo ciekawe zazwyczaj, bo to jest zupełnie inny świat niż jesteśmy przyzwyczajeni do tego. A teraz myślę, że możemy porozmawiać o tym projekcie, o tym festiwalu, o którym wspomnieliśmy w poprzednim odcinku. To jest jeden z naszych ulubionych festiwali, bo się odbywa w kinie Pracha. Właśnie Wiosna Filmów, już 21 edycja. W tym roku wyjątkowo też i w kinie Apolonia. Bardzo przyjemne kino, nie wiem, miałeś
tak,
okazję?
Tak, miałem okazję. Tak.
To jest Muzeum Niepodległości. Niewielka sala, ale bardzo przyjazna i też dojazd dobry.
Tak, bardzo klimatyczna. Można wyjść z metra i dosłownie parę kroków i jesteście już w innym świecie. Co było na tym festiwalu? To jest festiwal, który, jak już wspominaliśmy, łączy to, co nowe i to, co już mogliście na ekranach zobaczyć, albo co właściwie pominęliście. I w tym roku udało się to niemal perfekcyjnie, bo była zachowana taka równowaga tych premier z tej trójcy festiwali, czyli Berlinu, Cannes i Wenecji. No i tych najciekawszych filmów, które ekrany już opuściły. Na czele z Lewiatanem, Idą, Body, Ciałem, Szumowski.
Mami też było właśnie
tak,
Dolan.
Był Dolan, więc moc nadrabiania. Plus premiery. Na otwarcie festiwalu widzieliśmy gołębia, który usiadł na gałęzi i rozmyśla o istnieniu.
Dokładnie.
Najlepszy tytuł świata.
Dobrze.
Roy Andersona, nagrodzony głównymi laurami Złotym Lwem w Wenecji. Kino absolutnie fantastyczne. Kino, które miesza humor i i trochę też grozy, ale takiego grozy życia, bo tak naprawdę cały ten film jest złożony z czegoś tak abstrakcyjnego jak ludzka egzystencja. Mm-hmm. I to jest pokazane i z humorem, i trochę z dramatem. Ale mi chodziło cały czas po głowie, jak oglądałem ten film, taka słynna sokratejska myśl, wiem, że nic nie wiem. Mm-hmm. I Anderson tutaj kapitalnie podchodzi do tych wszystkich spraw związanych z powtarzalnością, którą mamy w życiu, związanych ze śmiercią. To wszystko jest i trochę poważne, jednak trochę odrealnione. A i miałem też wrażenie, że on dzieli się z nami taką refleksją, że żyje z nami na tym świecie, ale specjalnie nic z niego nie rozumie. I mm-hmm. chodzi tutaj o takie prawa, które cały czas mijamy w drodze do pracy, z pracy, czy w jakichś tam ważnych mm-hmm. momentach, mm-hmm. które nas spotykają w życiu. Także ten film jest kapitalny. To było bardzo mocne otwarcie festiwalu. Zaraz potem...
No...
Zaraz potem, to właściwie kilka dni potem, to już jedną całość mi się zlało. Mm-hmm. Mogliśmy zobaczyć Aferin Radu mm-hmm. Szudę. To był film, który został nagrodzony w Berlinie ex aequo za reżyserię z naszą Małgorzatą Szumowską z Body z Ciałem. To jest kolejny kapitalny film. On jest całkowicie czarno-biały. Zdjęcia ma przepiękne, bo je tutaj możecie właśnie zobaczyć. Fabuła, jakbym miał ją streścić, składa się z tego, że Polizmeister, tak nazywał się ten urząd, wraz ze swoim pomocnikiem, czyli synem, mają do pewnego gospodarza, do pewnego pana na Włościach doprowadzić cygana, który dopuścił się cudzołóstwa z jego żoną. To tak naprawdę koniec fabuły. Fabuła jest silnie związana z westernem. Tak naprawdę mamy tutaj stróżów prawa, chociaż to jest pokazane w dość krzywym zwierciadle. No i oni ich zadaniem, które się rozciąga przez cały film, jest doprowadzenie tego cygana. Natomiast Aferin jest takim dokumentem epoki. On pokazuje miejsce w czasie, gdzie ksenofobia, gdzie tak naprawdę jeszcze niewolnictwo, bo mhm. on jest jego niewolnikiem, były czymś całkowicie normalnym. Pokazuje z wielkim pietyzmem też w językowym, to chyba nas oboje uwiodło. To jak jeszcze niewiele ponad 100 lat wcześniej wygląda człowiek, jakie mm-hmm. zaszły przemiany w tym okresie. Dla mnie to ma taką siłę kronikarską. Powinien być absolutnie opakowany jako rzecz, którą się odświeża co mm-hmm. jakiś czas, która stanowi pewien dokument epoki.
Bo widzisz, ty nie jesteś do końca obiektywny. Ja już powiem dlaczego. Dlatego, że Sebastian ma, po prostu to jest jego słaby punkt, kino rumuńskie. Ale ponieważ ja ten film też widziałam, to mogę potwierdzić, że tym razem się nie mylisz, tak? I moim zdaniem jak najbardziej ten film Aferin, chociaż on... Wiadomo, w dzisiejszych czasach ogląda się filmy często, które są naładowane efektami specjalnymi. Najlepszym przykładem film teraz Avengers, którzy wchodzą jutro chyba do kina. Filmy, które w zasadzie nie myśli się tak bardzo, tylko po prostu się idzie, ogląda i w sumie wychodzi się z takim samym efektem. Natomiast przy filmie Aferin, żeby nie dać się tylko zniechęcić temu, że to jest film czarno-biały, bo ja wiem, że niektórzy ludzie mają jakiś problem z filmami czarno-białymi. Tak, ale czasem tak bywa. To jest film, który jest tak bardzo żywy i współczesny, mimo że opowiada o dawnych czasach, że ogląda się to naprawdę świetnie. Tym bardziej, że to jest film dla może nawet nie tyle wysublimowanej widowni, czy takiej, która już wiele filmów widziała, bo naprawdę nie trzeba mieć wiedzy, żeby ten film świetnie przyjąć i zrozumieć i naprawdę śmiać się w większości przypadków, bo tam jest mnóstwo elementów humorystycznych. To jest po prostu film dla każdego, kogo w zasadzie interesuje, no nie wiem, historia, świat, wszystko.
Przemiany po prostu jak się dokonały w człowieku, w samych tak, strukturach tak, społecznych. To też tak, jest dokładnie. Bardzo ważne, bo to przesunięcie jest jednak wyraźne, mimo właściwie mm-hmm. biorąc pod uwagę to, ile minęło czasu.
Tak. Ale ja naprawdę nie wiem, jak reżyser, i naprawdę to jest dla niego wielki, w zasadzie to jest idealna sytuacja, że dostał nagrodę za reżyserię, bo rzeczywiście tam czuje się tą rękę reżysera bardzo wyraźnie, ale w jaki sposób on znakomicie w ogóle rozumie tą historię, w jaki sposób on ją przekazuje, to jest coś, co włącza widzów. I w zasadzie to się ogląda tak samo z otwartą buzią od początku do końca, mimo że no tam, tak jak powiedziałeś, to jest jednozdaniowa fabuła tak naprawdę, no bo tutaj więcej się nie dzieje, ale same te jakieś tam śmieszne sytuacje ze spotkanymi po drodze wędrowcami, czy tam nawet przyjazd do wsi i tam te wszystkie, nawet scenografia, kostiumy, to wszystko jest tak dopracowane w najdrobniejszych szczegółach. Western, Eastern, dziejący się właśnie na takich, w takich rejonach, których przecież nie zwiedza się turystycznie. No, jak dla mnie absolutna bomba. Ja się absolutnie nie spodziewałam, że to tak będzie wyglądało i jestem zachwycona tak samo chyba jak ty tym razem.
Tak, tak. Żeby wam coś przybliżyć, no tutaj wielką siłą, tak jak mówiłaś, są aforyzmy. Językowo też kojarzymy się z takimi kwiatkami, które wplata często w swoich powieściach Sapkowski. Poczucie humoru, cięte. Koniecznie aferim musicie nadrobić. Niestety nie wiemy na razie, czy ten film będzie w otwartej dystrybucji. Mamy na to nadzieję. Co jeszcze widzieliśmy na tym festiwalu? Na pewno bardzo interesujący był hiszpański kryminał, który ten festiwal zamykał.
Wiedziałam, że to powiesz. Bardzo ci dziękuję. Teraz sobie przypomniałam ten tytuł, bo tytuł też jest trochę mylący, bo w oryginale to jest Marshland, to znaczy w angielskiej wersji Stare grzechy mają długie cienie. O tym chcesz powiedzieć? Bardzo dobrze. A to jest w ogóle z Agaty Christie. Ja się też później dowiedziałam. Jakoś sobie przypomniałam, że to jest tytuł z Agaty Christie.
Też tego nie wiedziałam. Myślałam, że to jest przepięknie pomylone tłumaczenie.
Ja też tak myślałam, wyobraź sobie. Ale no, tłumacz jednak nie był aż tak błyskotliwy. Stare grzechy mają długie cienie. Cieszę się bardzo, że to wspomniałeś, bo ja też to widziałam na zamknięcie.
Musieliśmy
się minąć.
Tak.
Teraz się dowiadujemy, no proszę. To ja poczekaj, ja teraz opowiem, bo ty opowiedziałeś o dwóch filmach poprzednich, a mnie się ten film strasznie podobał, bo on mi przypominał, w zasadzie tam jest tyle scen, które mi przypominały serial Detektyw, jeśli kogoś ten film zainteresował, czy ten serial zainteresował w ostatnich czasach. Tam jest, i główny bohater w ogóle mi strasznie przypominał legendę w ogóle kina niezależnego amerykańskiego Johna Hawksa, który wiele, pewnie widzieliście go w milionie filmów, ale pewnie nie pamiętacie, jak on się nazywa.
On też przypomina młodego Shona Penna i miałem tam multum skojarzeń z jego twarzą.
Tak, on był świetnie wystylizowany. To jest w ogóle, ja myślę, że ponieważ to jest dobry kryminał, to ja nie będę zdradzała właściwie fabuły. Myślę, że to się nawet mija z celem. Ten film podobno ma już dystrybutora, ale jeszcze nie mogłam go znaleźć, tylko wiem, że już krążą zwiastuny polskie, a to znaczy, tak, to jest dobry znak.
Myślę, że on się pojawi, bo on był wysoko w rankingu nagród publiczności, ale to, co mi się najbardziej w tym filmie podobało, to nawet nie sama fabuła, tylko niuanse między tą parą detektywów.
Tak,
to jest
bardzo
świetnie wygrane w tym filmie.
Fantastycznie, ale i tak samo, ponieważ rzecz się dzieje w jednej z hiszpańskich krain i to w ogóle nie wyglądało na Hiszpanię generalnie. Jak dla mnie to wyglądało naprawdę jak Delta Mississippi albo, no nie wiem, Louisiana co najmniej. Ja nie wiem, czy to było tak zamierzone. Być może, bo to rzeczywiście...
Tak, muszę się wtrącić, bo tak, tam
powiedz.
Jest świetne granie planami ogólnymi.
Tak.
Pierwsze ujęcie jest kapitalne.
Z rzeką,
tak,
z dorzeczem właśnie.
Fantastyczna robota.
Niesamowite wykorzystanie w ogóle tego krajobrazu. Muszę właśnie sprawdzić, gdzie to w ogóle było. Ja bym tam chciała pojechać, bo to jest takie błotniste wszystko, takie naprawdę muliste. To się tak czuje na ekranie. Strasznie fajne.
Specjalista bądź specjalistka od szukania lokacji powinna dostać wszystkie nagrody świata.
Tak,
za znalezienie tego miejsca.
Cudownie. I to jeszcze właśnie w Europie. No, coś niesamowitego. Także gra aktorska i suspense, tam tego było bardzo dużo, aż do samego zakończenia, które było takie niejasne. I ludzie, ja słyszałam, wychodząc z kina, się zastanawiali, czy to on, czy to nie on, czemu i tak dalej. To było po prostu, no, znaki dobrego kryminału po prostu.
Dokładnie, który ma zostać w głowie. To co, widzieliśmy jeszcze trzy filmy. Nie wiem, czy ty widziałaś?
Może.
Labirynt kłamstw?
Nie.
Ja widziałem Labirynt kłamstw, chociaż się bałem tego filmu trochę z racji małego źródła informacji o nim. No ale zaryzykowałem. To jest film, który ma bardzo ciekawy temat, bo on pokazuje dochodzenie do procesu nazistowskich zbrodniarzy w samych Niemczech i procesu, który im wytoczyli sami Niemcy. Czego ja się tam bałem, to takiego filmu telewizyjnego. I na szczęście tego się udało uniknąć. On został zrealizowany według tych prawideł takiego amerykańskiego kina oscarowego, co ma swoje wady i zalety. Natomiast w tym przypadku ten film się świetnie ogląda. On jest bardzo, bardzo sprawnie poprowadzony. Oczywiście na takim pewnym poziomie narracyjnym, który możecie przemyśleć, znaczy możecie się tego poziomu narracyjnego domyśleć praktycznie po pierwszych 20 minutach, ale jednak opowieść nie odsadza was od ekranu. Świetny temat, dobrze wykonany, na stołku reżyserskim Włoch, więc jest mała rehabilitacja za całą aferę związaną z serialem nasze matki, nasi ojcowie.
Właśnie.
Co jeszcze jest mocnego? W kinach będzie Plemię. Mm-hmm. Ten film widzieliśmy oboje, co prawda chyba na innych festiwalach.
Tak.
Ale jest to też bardzo mocna rzecz. Mi przypominała kazachstański film... Lekcje harmonii. No dobrze,
że się
w porę obudziłem.
Trochę rzeczywiście tak.
Lekcje harmonii to jest film na podobnym poziomie emocjonalnym. To, co wyróżnia Plemię, to jest sposób realizacji. Ten film jest całkowicie w języku migowym. Nie ma ani lektora, ani napisów, o czym już na początku nas informuje sam reżyser. Za pośrednictwem napisów. Dziwnie to zabrzmiało. Za pośrednictwem
planszy,
która wyjaśnia nam, w jaki sposób ten film był zrealizowany. Ostatnia rzecz to Ognie w polu. To też bardzo, bardzo ciekawy film japońskiego reżysera, którego nazwiska chyba nie będę przytaczał ze względu na to, że połamałbym sobie język i ten piękny też japoński język trochę okaleczył. W każdym razie film jest bardzo intensywnie odtwarza realia wojenne japońskiego żołnierza, który na Filipinach, w filipińskiej dżungli właściwie, stara się o przeżycie. I to tak naprawdę to, co może zapaść w waszej pamięci, to jest scena nawiązująca trochę do Szeregowca Ryana, zrealizowana w konwencji gore o rozstrzelaniu którego stara się uniknąć nasz bohater, to właśnie screen z tej sceny wrogich wojsk.
Owszem, mocna rzecz. I to też będzie w kinach, nawet niedługo.
Tak, Ognie w polu będą w kinach, także to możemy podziękować i dystrybutorowi i zaprosić w ostatni film. Dobrze, rozgadałem się.
To kończymy. Bardzo dziękujemy i zapraszamy na festiwale, bo teraz chodźcie z nami po prostu na Docs Against Gravity. Myślę, że na pewno się spotkamy, możemy pogadać, bo to naprawdę fajny festiwal właśnie o tematach do rozmowy, po prostu. No i może jeszcze do niedzieli zajrzycie do Krakowa, podobno pogoda ma być ładna, więc okej. No i zapraszamy do kin, już w najbliższym czasie sporo też niezłych premier, także myślę, że będzie co oglądać i o czym rozmawiać. Zapraszamy Was do komentowania naszego odcinka, do odwiedzania nas na Facebooku, do iTunesów, tak, żeby sobie też pościągać. Ja tak, dziękuję bardzo. To bardzo Wam dziękujemy za dzisiaj i zapraszamy Was na kolejny odcinek. Mamy nadzieję, że spotkamy się za 2 tygodnie.
Spotkamy się na festiwalu.
I na festiwalu, dokładnie.
Dziękujemy.
Do zobaczenia.